I Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie. Staramy się Państwu przez cały dzień wyjaśnić, co w trawie piszczy w światowej i w polskiej ekonomii. Pewnie trochę więcej niż przeciętny Polak wie o tym Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry. Ja się staram więcej wiedzieć, nie zawsze.
Zobaczymy. Wszystko przed nami, szczególnie, że przynajmniej tak mówią wiewiórki w Warszawie, że Instytut jest jakoś połączony nieformalnie być może, ale faktycznie z rządem i że pan czasami pracuje dla polskiego rządu nad różnymi koncepcjami i pomysłami, jak sterować gospodarką w czasie pandemii.
Pomagamy. Co możemy, to robimy. Publikujemy, prowadzimy badania, mam nadzieję, że przydatne dla wszystkich.
I także dla decydentów, bo to jest wtedy największa przyjemność dla think tanku, kiedy ich pomysły są realizowane w rzeczywistości, a taką moc mają rządzący. Panie dyrektorze, to w jakim momencie jesteśmy rozwoju ekonomii? Na ile jest to moment przełomowy? Na ile możemy mówić, że rzeczywiście to się powtarza, że stara ekonomia, którą znaliśmy ze szkół, odchodzi gdzieś w przeszłość, a rodzi się jakaś nowa ekonomia o nowych zasadach?
Bym powiedział bardziej, że to wszystko się toczy kołem bardziej niż nawet jest nowe, no bo zakładając, że sytuacja związana z pandemią przypomina to, co mieliśmy do czynienia z Hiszpanką w 1920 roku i 19 i 20, czyli równo 100 lat temu, no to mamy drugą falę zachorowań i podobnie jak w przypadku Hiszpanki, zachorowania jesienne były o dużo bardziej dotkliwe, jeżeli chodzi o liczbę ofiar śmiertelnych, co też powodowało zastopowanie gospodarek ówczesnych, które były dotknięte tą chorobą, między innymi Stanów Zjednoczonych, Ameryka miała recesję, o czym mało osób pamięta, tuż po I wojnie światowej, właśnie spowodowana pandemią. No i potem jeszcze była też trzecia fala, która się pojawiła na wiosnę i która też była relatywnie wysoka, podobna do tego, do liczby zachorowań i ofiar śmiertelnych, które były w przypadku pierwszej fali na wiosnę, kiedy Hiszpanka się rozprzestrzeniała. I to miało ogromny wpływ na gospodarki państw, które się odbudowywały po I wojnie światowej. I dzisiaj po naszej odbudowie, po kryzysie finansowym z 2008 roku, też ta pandemia przyspiesza wiele zmian, powoduje, że ileś kwestii staje się trochę nierelewantnych, przynajmniej w krótkim terminie, takich jak, nie wiem, wysokość deficytu czy wysokość zadłużenia danego państwa, bo ważniejsze są kwestie związane z ratowaniem ludzkiego życia, ważniejsza jest kwestia z zagwarantowaniem dochodu gospodarstwom domowym, po to, żeby później poradzić sobie z tymi efektami kryzysu, który dzisiaj mamy. No i w tym sensie cała pandemia jest przełomowa.
Wszystko jest kwestią okresu czasu, który się weźmie do analizy, bo dzisiaj rano w ramach naszych rozmów o ekonomii Tomasz Wróblewski, dyrektor Warsaw Enterprise Institute, podkreślił, że właśnie zadłużenie będzie dominującym czynnikiem za lat kilka, kiedy gospodarka wyjdzie z kolana kryzysu, to tak się uplasują i kraje, i przedsiębiorstwa, jak ile mają długu mniej więcej, że to dług będzie dominujący, a nawet jego brak będzie dominującym czynnikiem w kształtowaniu się ładu ekonomicznego po pandemii.
Trudno powiedzieć, bo tak samo można było powiedzieć, że dług powinien być dominującą kwestią w dyskusjach po II wojnie światowej, bo wszystkie państwa się zadłużyły po to, żeby przeprowadzić wysiłek wojenny. Emitowano obligacje wojenne, emitowano naprawdę bardzo dużo długu, sięgającego czasem kilkuset procent w relacji do PKB i to mówimy o sytuacji sprzed przeszło 70 lat. Jednak większość państw europejskich i rozwiniętych zeszła z tych wysokich poziomów zadłużenia w relacji do PKB, między innymi przez to, że stopy procentowe przez jakiś czas utrzymywały się na niższym poziomie i przede wszystkim, że zagwarantowano wzrost gospodarczy, że kraje takie jak Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia się szybko rozwijały w tym okresie odbudowy gospodarczej i dług przestał być tak naprawdę, nie był tematem polityki, większym tematem był rozwój i odbudowa po wojnie. I mi się wydaje, że akurat to będzie najważniejsza kwestia poruszana w kolejnych latach, bo z długu da się wyrosnąć na wiele różnych sposobów, Natomiast najprostszym i najłatwiejszym jest po prostu zagwarantowanie wyższego wzrostu gospodarczego.
Chociaż są też inne sposoby. Mówi się o inflacji, szczególnie takiej kroczącej, która nie jest bardzo dotkliwa dla obywateli, ale kiedy trwa przez dłuższy okres, to wówczas potrafi dość skutecznie niwelować zadłużenie i państw, i przedsiębiorstw.
Tak mogłoby być, natomiast inflacji na razie jako żywo w krajach rozwiniętych nie ma. Ona się jest tylko w naszym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, nadal jeszcze utrzymując się na dość wysokim poziomie, natomiast w przyszłym roku pewnie ona będzie spadać w granicę tego celu inflacyjnego, który ma bank centralny.
Nie bez kozery o inflację zapytałem, bo pojawiają się bardzo realne obawy, że polityka rządu polegająca na transferowaniu do gospodarki dziesiątek, setek miliardów złotych gdzieś kiedyś inflacją się skończy, że ten pieniądz jest w jakimś sensie pusty i że za miesiąc, za dwa, za trzy, kiedy gospodarka albo na wiosnę znowu się otworzy, wzrośnie presja płacowa pracowników, to nagle się okaże, że wszystko jest znacznie, znacznie droższe, bo wpompowano miliardy pustego pieniądza w polską gospodarkę.
No, są takie głosy, natomiast one nie są o tyle uzasadnione, że tego nie widzimy w żadnych prognozach makroekonomicznych na przyszły rok, tych dotyczących inflacji, tych robionych przez Narodowy Bank Polski. Nie widać tego, żebyśmy wykroczyli poza cel inflacyjny. No, inflacja w Polsce będzie na trochę wyższym poziomie, tak samo jak w Europie Środkowej niż w Europie Zachodniej, bo u nas polityka niskich stóp procentowych to jest dopiero ten rok i moment, w którym rzeczywiście była potrzeba obniżenia stóp procentowych, natomiast to powoduje raczej zbicie inflacji, a nie i zachowanie i tendencję ku wręcz deflacji, jak w Europie Zachodniej w długim terminie. Więc ja tego ryzyka raczej nie dostrzegam, zważywszy na to, że w innych krajach, w których wpompowano tak dużo pieniędzy przez luzowanie ilościowe po 2012 roku, czyli po kryzysie zadłużenia, w strefie euro, inflacja jako żywo się nie pojawiła w Europie Zachodniej.
Ale to...
A w związku z tym trochę trudno mówić, że teraz sytuacja by miała być zupełnie inna i teraz akurat inflacja miałaby się pojawić. No nie widzimy tego symptomu.
Czyli te wszystkie głosy, które mówią, żeby nie trzymać gotówki, a już na pewno nie na kontach w bankach, bo ona szybko traci na wartości, pana zdaniem nie są uzasadnione?
No nie należy trzymać gotówki w kontach w bankach. Jak się da, to lepiej umieszczać ją w różnego typu produktach inwestycyjnych, w obligacjach skarbowych, we wszystkich produktach, które chronią nas od inflacji, no bo realnie wtedy w banku tracimy, trzymając te pieniądze, więc lepiej jest inwestować pasywnie, albo inwestować chociażby nawet na warszawskim parkiecie, bo to, co jest bardzo zaskakujące w przypadku tego kryzysu, który ma inną naturę niż finansowy, jest to, że bardzo szybko giełdy się odbudowały, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Warszawie. I liczba transakcji, która jest dokonywana na warszawskim parkiecie, jest bardzo duża. Niedawno mieliśmy IPO, czyli wejście na rynek Allegro. Więcej firm może też się decydować na to, żeby być obecnych na warszawskim parkiecie, żeby pozyskać finansowanie. No i to jest też na pewno lepsza metoda na lokowanie pieniędzy niż rachunek oszczędnościowy w banku, który będzie bardzo nisko oprocentowany, a realnie będzie ujemnie oprocentowany.
My o giełdzie i polskiej i o giełdach światowych powiemy po godzinie 17.30, wtedy gościem Radia Wnet będzie Marek Dietl, prezes giełdy warszawskiej, no, ale jest to frapujące, to może przez chwilę jeszcze w tym wątku byśmy pozostali. W zasadzie skąd te pieniądze, bo dzisiaj jak się dookoła spojrzeć, to firmy ogólnie jakby nie miały znacznie więcej pieniędzy, jakby jednak ten kryzys się odbywał w sferze realnej i część pracowników nie zarabia, część osób straciła pracę, część przedsiębiorstw boryka się z poważnymi trudnościami, to skąd nagle pieniądze, które trafiają na giełdę?
Rozdzielmy te dwie różne kwestie. Przez to, że sytuacja przedsiębiorstw, sytuacja pracowników czy w Polsce, a szczególnie w Europie Południowej, jest trudna. To nie jest tak, że kryzys się nie odbywa. No, mamy kryzys gospodarczy, Polska jest w recesji. Największej od końcówki lat 80.
No powiedzmy od roku 91,
a giełdy
idą sobie de facto trochę.
Tak, no bo cały kapitał, który był lokowany do tej pory w bezpieczniejszych formach oszczędnościowych, czyli w obligacjach, które są ujemnie oprocentowane, były na rachunkach oszczędnościowych albo gdziekolwiek indziej, napływały pomiędzy różnego typu, i zwłaszcza były też pieniądze, które były na rynkach rozwijających się, czyli tych, które w znacznym stopniu zostały dotknięte przez kryzys, czyli w Azji. To spowodowało, że trochę tego pieniądza z państw rozwiniętych trafiło na, powróciło na rynek amerykański, na rynek europejski, na giełdę w Londynie, ale też przede wszystkim one się pojawiły też na parkiecie warszawskim po odpływie gdzieś w okolicach marca i kwietnia. To jest spowodowane tym, że w sytuacji dużej niepewności nasza gospodarka, nasz kraj, nasze obligacje, i nasz parkiet, i nasze firmy sobie nieźle radzą. I to samo tyczy się innych państw europejskich. No, porównując sobie to, gdzie można zainwestować pieniądze tak, żeby ich nie stracić, a jeszcze zarobić w porównaniu z inflacją, która w niektórych państwach występuje, no to tak naprawdę jest niedużo opcji, oprócz bardzo ryzykownych projektów inwestycyjnych. Stąd akurat moment taki, żeby właśnie zwłaszcza inwestować w projekty technologiczne, no bo Allegro jest spółką technologiczną, jakby nie patrzeć, jest dosyć pożądany. Te spółki urosły w tym okresie, bo miały bardzo dobre wyniki finansowe, czy bardzo dobre, lepsze wyniki finansowe, niż by to wynikało ze zwykłej koniunktury gospodarczej. No i w tym sensie klienci byli bardzo zainteresowani. Natomiast w średnim terminie to nie oznacza, że też giełda nie będzie bez problemów. Tu dla mnie ciekawym case'em są, mam nadzieję, że większość osób kojarzy, ale jest taki sklep internetowy brytyjski ASOS, który jest dostępny na terenie Unii Europejskiej. Jego wyniki finansowe wzrosły o 330% przychody w okresie pandemii, co było spowodowane tym, że bardzo dużo osób robiło zakupy przez internet i kupowało ubrania właśnie przez ten sklep. Natomiast oczekiwana po informacjach nawet tak dobrych dochodzących z tej spółki, informacje o tym, że firma spodziewa się, że ich główna grupa docelowa, czyli młode osoby w wieku od 18 do 30 roku życia, czy tam do 26 roku życia, może tracić pracę i zarabiać mniej w wyniku pandemii, przez to ich akcje spadły o prawie 10%, bo pomimo dobrych wyników finansowych do tej pory, co jest spowodowane tym, że kryzys, on się nie skończy w tym roku. On będzie miał swoje reperkusje w przyszłym roku, za 2 lata, za 3 lata. I w tym sensie, tak jak będziemy musieli wychodzić z długu publicznego, tak wiele osób będzie musiało wychodzić z długu prywatnego, które musiała zaciągnąć po to, żeby rozwijała się jego firma, albo po to, żeby móc żyć na jakimś poziomie w tym okresie, w którym na przykład nie jest w stanie pracować w sektorze usługowym, albo nie mógł, albo nie był w stanie znaleźć pracy. Pamiętajmy, że we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii stopa bezrobocia nadal jest w granicach 10%. My jesteśmy krajem, który pewnie, gdyby nie druga fala pandemii, miałby najniższą stopę bezrobocia w Unii Europejskiej, wyprzedzając nawet Czechy, w którym sytuacja się pogarszała, ale co w ogóle nawet nie jest może niemożliwe. Może będziemy mieli do końca roku najniższą stopę bezrobocia w Unii Europejskiej. Więc Polska jest pod tym względem wyjątkowa. W innych krajach jest jeszcze gorsza sytuacja gospodarcza niż w naszym kraju. I z tego względu nie dziwi mnie, że na przykład ktoś chce na warszawskim parkiecie inwestować i coś robić, bo te perspektywy gospodarcze nie są aż tak złe jak gdzie indziej.
Panie dyrektorze, też ostatnie pytanie, trochę konkluzja. Sytuacja medyczna jest o wiele gorsza obecnie niż na wiosnę. Sytuacja ekonomiczna jest jeszcze lepsza, ale pytanie, czy należy się spodziewać kolejnych tarcz dla przedsiębiorstw, czy rząd jeszcze ma rezerwy, które może rzucić na podtrzymanie gospodarki w tym okresie jesienno-zimowym?
Rezerwy zawsze jakieś są. Nie wszystkie instrumenty z tych tarcz antykryzysowych zostały w pełni wykorzystane. Tam nadal są pieniądze jeszcze w PFR-ze, które mogłyby zostać wykorzystane, także w BGK. Instrumenty, które były zaproponowane, nadal są możliwe do zaimplementowania, jeżeli chodzi o, nie wiem, postojowe, czy zasiłki opiekuńcze dla rodziców opiekujących się dziećmi, czy także jakieś benefity dla osób, które tracą pracę w wyniku lockdownu. Natomiast ja bym zakładał, że proces takiego lockdownu czy wprowadzenia go nie byłby do końca taki sam jak na wiosnę z kilku powodów. Po pierwsze, nie mamy przerwanych łańcuchów dostaw z Azji, tak jak to miało miejsce wiosną. To było drastyczne odcięcie od handlu dla wielu polskich przedsiębiorstw, bo my jesteśmy gospodarką eksportującą. Mamy nadwyżkę w handlu zagranicznym. To jest pierwsza rzecz. Nie mamy na razie jeszcze przynajmniej zamkniętych granic. Pamiętajmy, że tiry nie były w stanie przejeżdżać na granicy polsko-niemieckiej, albo kierowcy z krajów bałtyckich nie byli w stanie przejeżdżać przez Polskę, żeby dostać się do swoich baz logistycznych. I to był kolejny powód, który powodował drastycznie gorszą sytuację gospodarczą. No i trzecia rzecz, na razie przynajmniej nikt nie deklaruje i nie ma szans na to, żeby zamykać sklepy i galerie handlowe. Jeżeli my jesteśmy w stanie nadal konsumować i robić zakupy, bo my to obserwujemy, konsumpcja w Polsce jeszcze drastycznie nie spadła w tym okresie, a konsumowaliśmy już więcej niż w roku zeszłym, na początku września. Jeżeli jesteśmy w stanie nadal dokonywać zakupów, handlować, produkować, zachowując jednak wszystkie reżimy sanitarne, no to te działania będą miały charakter punktowy. One nie będą aż tak bardzo egalitarne, jak to było na początku tego roku, no bo nie zakładamy, bo sytuacja jest zupełnie inna gospodarczo.
O ile zakładamy, że nie będzie pełnego lockdownu, a to już nie jest takie oczywiste. Dzisiaj minister Niedzielski, minister zdrowia, powiedział, że może warto wprowadzić 2-3-tygodniowy bardzo ostry lockdown, tak aby zahamować wzrost zachorowań. Są różne koncepcje co do walki z pandemią w rządzie i one są na pierwszym planie. Dopiero potem będą do nich pewnie dopasowywane modele ratowania przedsiębiorstw. Piotr Arak, dyrektor...
Tak, tylko że dodam, że nawet 3-tygodniowy lockdown nie będzie aż tak kosztowny jak ten, który był robiony przez kilka miesięcy jednak na początku tego roku.
Bo jeśli stanie, to stanie Polska, a nie stanie cały świat, a tak było na wiosnę. Piotr Arak był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. Mamy godzinę 12:52. Jeszcze w Kurierze Samopołudnie jedno połączenie przed nami.
Dzień Ekonomii w Radiu Wnet. Sponsorem Dnia Ekonomii jest PKO Bank Polski.